Siostry i bracia, warto dzisiaj wobec tego, co Pan Bóg mówi Kościołowi, zadać pytanie trochę z takiego niższego poziomu niż to Boże Słowo, no ale zawsze na takim mniej więcej myślimy, działamy, także modlimy się. Kogo ma zmienić modlitwa? Czy po to się modlimy, żeby się Pan Bóg zmienił? Ja tylko podpowiem, że nasza święta teologia w bardzo wielu zdaniach na temat natury Pana Boga podkreśla to, że to jest natura niezmienna. Pełen miłości, dobroci, miłosierdzia. Bóg tak ogromny, że naprawdę warto sobie wyobrazić, co pisze psalmista, co śpiewamy w kościele. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana. Myślę, że tam nie trzeba wcale jakichś Alp, ani tym bardziej Himalaju, wystarczy stanąć w Tatrach i przeczytać sobie to zdanie. To jest zdanie, które nam objawia Bożą naturę. Góry jak wosk topnieją przed Nim. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa. To, co powie, jest skuteczne, nieuchronne, nieuniknione, Bogu dzięki, zbawcze. Jak nam coś nie pasuje, obserwując świat, czasem samych siebie, własne upadki, grzechy, to tym częściej te wersety przywołujmy. W nich naprawdę jest światło, taka poręka, umocnienie. Jakie to szczęście, Panie Boże, że Ty jesteś tak potężny, że cały ten ogrom kosmosu, wszechświata, w który już możemy tam w jakimś skrawku, małym procenciku, może promilu procenta zaglądać, to jest wszystko nic w porównaniu z potęgą Pana Boga. Tego Pana Boga, który się postanowił na nasz użytek, dla naszego zbawienia, zamknąć pod postacią chleba. Ostatecznie chleb też od Niego pochodzi. To z Jego pomysłu owocują zboża. Potem młynarz mieli mąkę, piekarz piecze chleb niezakwaszony. Produkują ci, którzy przygotowują komunikanty. To wszystko jest z Jego pomysłu. Więc to tak trochę jak mierzymy naszą ludzką matematyką, to Pan Bóg się pewnie nad nami uśmiecha i myśli sobie, oj dzieci, dzieci. Ta potęga Pana Boga dzisiaj jest podkreślona, siostry, bracia, w tym, że Eliasz i Elizeusz, o których słyszeliśmy w pierwszej lekcji, to byli ludzie modlitwy. I to byli ludzie modlitwy, których Pan Bóg przemienił tą modlitwą. Pozwolił im na to, że to nie oni Jego zmienili, Bogu dzięki, tylko On zmienił ich. To po to się modlimy, to po to klękamy, to po to przychodzimy na Eucharystię. Żeby wreszcie zaczęło mnie to zmieniać, Panie Boże. Żeby Duch Święty wreszcie zaczął mną ruszać tak, jak On chce. A nie ja, że sobie wyobrażę, jak ja to bym Ducha Świętego mógł zaprząc do moich pomysłów, zadań, tarapatów, kłopotów, które sam sprowokowałem, wymyśliłem. Niech On mnie wreszcie zacznie uruchamiać, posyłać, nie dlatego, że zechce, bo zawsze chce, tylko że ja się zgodzę. Ten potężny, przed którym góry jak wosk topnieją, jest równocześnie tak delikatny, że nikogo do niczego nie przymusi. Ci dwaj, o których tyle usłyszeliśmy, to są mężowie Boży, dlatego że w nich pracowało Słowo Boże. Pozwolili Panu Bogu na modlitwie mówić do siebie. Przestali w którymś momencie mówić do Niego. To myślę, w XXI wieku w naszej parafii jest bardzo ważne. Różnie to wychodzą te próby, nie? Wprowadzenia do liturgii czy do modlitwy ciszy. Takiego momentu skupienia na Słowie Boga, na tym, co Pan Bóg z tego Słowa chce we mnie złożyć. Wtedy skuteczniej będzie mógł mnie zmieniać. Eliasz, Elizeusz, prorocy. Mam nadzieję, siostry bracia, że tylko z niewłaściwych źródeł czerpiące dzieci myślą, że prorok to jest ten, który przewiduje przyszłość. Nie, prorok nic nie przewiduje. Prorok głosi słowo Pana Boga. Staje się tubą Boga. Owszem, czasem z jego słowa wynika zachęta do nawrócenia. Najlepiej już ono zaowocuje w przyszłości. A czasem przestroga, najlepiej już, bo jeśli się nie przyjmie, to na przyszłości też zaciąży. Ale prorok interpretuje to, co się dzieje w świetle Bożego Słowa. I tak naprawdę, się zobaczcie, dzisiaj wobec tych wielkich słów o Eliaszu, Elizeuszu, winniśmy sobie przypomnieć czasem na dzieci, popatrzeć, od momentu Chrztu Świętego każdy z nas ma od Chrystusa wyznaczoną funkcję prorocką. Nie dlatego, że miałby coś przewidywać i musi do cyganki się udać, żeby mu pomogła i przewidzi, co będzie w przyszłości. Nie. Funkcja prorocka polega na tym, żeby Słowo Boże było we mnie, pracowało we mnie, żeby się posługiwał Słowem Bożym, kiedy patrzę na żonę, na męża, na dzieci, na świat, na wojny, na niebezpieczeństwa. Słowo Boże ma pracować we mnie. Na tym polega prorocka funkcja. I siostra powiedziała, jeśli... Taki jeden tylko element praktyczny chciałem powiedzieć. Jeśli słuchaliśmy tych wersetów o Eliaszu i byliście na nich skupieni i nie wiecie jeszcze, co to na przykład znaczy, że Eliasz 3 razy ogień sprowadził z nieba, to skoro Biblia zawiera wszystkie słowa, które nam są potrzebne do zbawienia, to może warto tą pierwszą Księgę Królewską odszukać i zobaczyć te sytuacje, wszystkie 3. Żebyśmy nie posługiwali się takimi skrótowcami. No, coś było, że 3 razy sprowadził ogień z nieba. Po co? Po co to się, co się działo 800 lat przed Chrystusem? Pan Bóg kazał Duchowi Świętemu, Duch Święty, przepraszam, kazał autorowi natchnionemu zapisać w Księdze Świętej. Dla zbawienia czytających. Wiecie, które to były te 2 pozostałe razy, bo ten jeden to jeszcze niedawno słuchaliśmy, pamiętacie? Pierwsza Księga Królewska, podpowiadam. Warto sięgnąć, doczytać. Tam się mieści Słowo Boże, które ma nas zmieniać, ma w nas pracować. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. To o Elizeuszu z kolei. Wie ktoś może, jaki to cud zrobił Elizeusz po śmierci, a właściwie to, co Pan Bóg zrobił przy jego kościach wyschniętych, kiedy ktoś podszedł do tych kości złożonych w grobie? Warto przeczytać. Także Księga Królewska. 2. Tam opisane. Celowo nie podaję. Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym prorocy mają w sobie nosić. Mogą go nie rozumieć. Może nas ono zaskakiwać. Czasem może nas gorszyć. Bo i tacy jesteśmy czasem, że jak to? W Piśmie Świętym takie rzeczy są napisane. Naucz się, przyda ci się. Takie rzeczy są dane nam do tego, żebyśmy byli zbawieni. Żebyśmy się nie dziwili, żebyśmy się pozwolili uczynić innymi. I tak, siostry bracia, przechodzę już do Ewangelii, bo oto to jest najpiękniejsze, nie? Że Pan Jezus ułożył taką modlitwę, która jest słowem Boga, które w nas cały czas pracuje. Ma nas zmieniać. Ostatecznie w tej modlitwie pańskiej wyraża się taka zasada, że my Bożym Słowem mamy się zwracać do Pana Boga. Kiedy wypowiadamy tą modlitwę, to Słowo Pana Boga wypowiadamy do Boga. Pan Jezus nas tego nauczył. Bo to Słowo jest najskuteczniejsze, najpiękniejsze. I tak naprawdę jak posłuchać Pana Jezusa, to On pragnie z nas wygonić pogaństwo. Nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Pogaństwo precz. Ojciec wie, czego wam potrzeba. No to w takim razie po co się modlić? Znamy od dzieciństwa. Dzieci już się nauczyły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To nie ma prośby. W następnym wersecie już jest. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola spełnia się. Jak w niebie, tak na ziemi. Kto tu ma podlec przemianie? Kto tu ma się do kogo dostosować? Chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj tak, dobry Boże. Ale przebacz nasze winy tak, jak my umiemy przebaczać tym, którzy przeciwko nam zawinili. Nie powiedział Pan Jezus, zrobił takie, jak to nazwać, zaklęcie w tej modlitwie, to może nie jest najlepsze słowo, ale jest takie nośne, dynamiczne. Takie zaklęcie, nie? Nie powiedział, odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy tym, którzy nas przeprosili. Odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy tym, którzy już wszystko naprawili, zadość uczynili, w ogóle stali się po prostu już teraz przyjaciółmi naszymi z największych wrogów. Nie. Przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, którzy są naszymi krzywdzicielami i śmieją się nam w gębę, bo naszą siłą jest miłość, bo naszą siłą jest przebaczenie, bo naszą siłą jest, naszą wolnością jest naśladować Pana Jezusa. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Zachowaj nas od złego. To są wszystko, siostry, bracia, prośby o to, żeby nas Pan Bóg zmieniał, przekształcał, formował. Najdoskonalsza modlitwa. No nie jedyna. Sam Pan Jezus się modlił psalmami. Sam Pan Jezus uwielbiał Pana Boga własnymi słowami. Uczył tego uczniów. Przysłuchiwali się temu. Przez wieki możemy korzystać z wielkiego skarbca. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił tego rezerwuaru modlitwy. Nie tylko, że on tam jest przed Panem Bogiem, cały czas się gotuje i kipi, tylko także zawiera wiele takich treści modlitewnych, które można wziąć dla siebie. Można je przeczytać, nauczyć się ich na pamięć. Żeby się posługiwać do Pana Boga językiem, który jest Mu miły. Tym bardziej w świecie tego bełkotu, tego gadających głów, tego wszystkiego, co nas tak zalewa. I też zmienia je. Że ten język stał się taki płaski, byle jaki, nic nieznaczący. Słowo nie znaczy słowo. Przysięga wcale już nie znaczy przysięgi. Tym bardziej trzeba się uciekać do tego, co jest Bożym Słowem. Władnym stwarzać światy, podtrzymywać świat w istnieniu. Także władnym podtrzymywać mnie, mój świat w istnieniu. Mój oddech sprawiać, żebym żył. Więc tak naprawdę się zwracam. Już kończę. Słowo Boże dzisiaj mówi o sile Bożego Słowa. O tym, że my jesteśmy poddani i przeznaczeni do funkcji prorockiej. To znaczy takich skarbnic, nie? Skarbnicą Ducha Świętego wołamy do Matki Najświętszej, bo też chcemy tacy być. Skarbnicą Bożego Słowa. Powinien tak mąż powiedzieć do żony i żona tak powinna powiedzieć do męża. No może czasem może powiedzieć mieszku Bożego Słowa, bo skarbnica to jest coś takiego wielkiego. A można zacząć na razie od czegoś małego. Ale Boże Słowo, które jest twórcze, kreatywne, zmieniające, zbawcze, niech będzie naszym Słowem. Amen.